Dzień dobry Państwu, Magdalena Drochomirska. Rozpoczynamy audycję Po co nam historia? O historii będziemy mówić poprzez wielką postać wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II. W studiu goście Monika Jabłońska, pisarka, autorka książek o Janie Pawle II, filantropka, redaktor Grzegorz Górny, pisarz, publicysta, prezes Fundacji Polska Wielki Projekt i ksiądz dr Rafał Wilkołek, prezes Fundacji Collegium Wojtylianum. I z trzech przyczyn tak naprawdę się spotykamy. Pani Monika Jabłońska wydała kolejną książkę o Janie Pawle II. Trzech przyczyn, które są ze sobą czasowo bardzo powiązane. Teraz właśnie trwa kongres zorganizowany przez Fundację Polska Wielki Projekt. Kongres poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II, Jan Paweł II, inspiracja dla świata. No i powołanie Collegium Wojtylianum, czyli wszystko wokół Jana Pawła II, wszystko to, co jest najważniejsze. Państwo przyjęli to pytanie do pana redaktora Górnego, takie motto, w którym Jan Paweł II mówił o globalizacji solidarności. Czy udało się stworzyć, zdaniem pana redaktora, takie zręby globalizacji tej solidarności Janowi Pawłowi II?
Można powiedzieć, że Jan Paweł II był takim ostatnim wielkim globalnym przywódcą świata i było czymś niesamowitym, że on potrafił swój autorytet moralny i duchowy przekuć na konkretne rozwiązania polityczne i zmieniać bieg świata zarówno w poszczególnych krajach, jak i w skali całej planety, chociażby przyczyniając się do upadku komunizmu. I podczas naszego kongresu występują osobistości z różnych krajów świata, które właśnie opowiadają, jak Jan Paweł II zmieniał sytuację w ich krajach, w Nikaragui, w Chile, Timorze Wschodnim, w Zambii. I jest jakąś tajemnicą papieskiej posługi, że on potrafił, zjawiając się w różnych miejscach świata, jakoś tak dyskretnie wpływać na bieg zdarzeń, że zaczynały się one toczyć w innym kierunku. I na przykład ostatnio byłem dosłownie tydzień temu w Zagrzebiu na konferencji z rektorem tamtejszego Uniwersytetu Katolickiego. On powiedział wprost, gdyby nie Jan Paweł II, to Chorwacja nie odzyskałaby niepodległości i powiedział, że gdyby ktoś inny był na jego miejscu, to też nie wiadomo, jakby się losy Chorwacji potoczyły.
A czy uważa pan redaktor, jeszcze pytanie teraz do pana redaktora i potem właśnie do państwa to samo, świat to docenia?
Myślę, że tak. I stąd się też wziął pomysł naszej konferencji, bo kiedy w marcu mieliśmy do czynienia z taką kampanią dyfamacyjną wymierzoną w Jana Pawła II, opartą na manipulacjach i fałszerstwach, to wtedy dzwoniło do mnie bardzo wielu znajomych z różnych stron świata i pytali, no czyście wy w Polsce tam poszaleli, co wy robicie, atakujecie Jana Pawła II, przecież to jakiś absurd. I wtedy właśnie przyszło mi do głowy, żeby zorganizować taką konferencję w Polsce, żeby zaprosić osoby z różnych stron świata, żeby opowiedziały, jak Jan Paweł II jest dla nich ważny, jak nadal pozostaje ważnym punktem odniesienia i źródłem inspiracji zarówno indywidualnej w życiu osobistym, jak i wspólnotowej w życiu całych narodów.
Pani Monika Jabłońska, pani wspomnienie, skąd się w ogóle wzięła ta inspiracja pisania książek o Janie Pawle II? Na pewno też i trochę ze wspomnień osobistych, no bo na pewno jakieś ostatnie chwile czy momenty życia Jana Pawła II przecież pani już dobrze pamięta. Ale tych książek powstało kilka. Jan Paweł II jako poeta, jako pisarz. No a teraz ta najważniejsza, czy nie najważniejsza? Świadkowie opowiadają jego życia o nim.
Ja myślę, że każda w ogóle książka jest ważna i ma za zadanie coś przynieść dobrego i przekazać. Moja droga z Janem Pawłem II zaczęła się już ponad 20 lat temu od pracy magisterskiej na temat recepcji literackiej twórczości Karola Wojtyły w Włoszech. Później była Wind from Heaven, czyli wiatr z nieba, także o Ojcu Świętym. Teraz jest właśnie ta obecna. Najpierw ukazała się w Stanach Zjednoczonych, teraz ukazuje się w Polsce. Została przetłumaczona także na inne cztery języki i ukaże się w innych krajach. I nie powiedziałam jeszcze nie.
Chcę tytuł powiedzieć, Papież oczami świata.
Tak. Świadectwo o Janie Pawle II. Mhm. I pracuję nad nową publikacją, ale jeszcze nie chciałabym zdradzać szczegółów. Będzie to nowum nie tylko na rynku polskim, ale myślę, że w ogóle pierwsza taka publikacja na świecie. I dodam tylko, że to będzie między innymi o Janie Pawle II i także prezydencie Reaganie.
A proszę nie powiedzieć taką rzecz, jest tłumaczona na wiele języków, pojawia się w wielu krajach. Jakie jest zainteresowanie takimi publikacjami?
Ja myślę, że to jest właśnie taki moment powrotu do Jana Pawła II. Coś się w tym świecie zadziało, niekoniecznie dobrego. Przynajmniej w Stanach Zjednoczonych bardzo często mówi się o Janie Pawle II. I dzisiaj właśnie rozmawialiśmy z Grzegorzem na temat Solidarności. Czytałam w prasie amerykańskiej, a może tak byśmy powrócili do Solidarności. Jan Paweł II, Ronald Reagan i Solidarność. My tego potrzebujemy. Tej solidarności takiej podejmowanej w kontekście chrześcijańskim, która wynika z dobra, z miłości, kiedy wszyscy działamy w kierunku właśnie dobra i chcemy to dobro czynić. Także myślę, że właśnie ta publikacja, Papież oczami świata, jest bardzo w porę, nie tylko ze względu na 45-lecie pontyfikatu Jana Pawła II, ale właśnie teraz, kiedy świat zmaga się z różnymi wyzwaniami i tak wiele ludzi stoi na rozdrożu i nie wie, w którym kierunku pójść, więc te słowa kluczowe, nie lękajcie się, be not afraid, w zasadzie my ich cały czas potrzebujemy.
Potrzebujemy Jana Pawła II, o tym samym wspominał arcybiskup Marek Jędraszewski w dniu, kiedy zostało powołane kolegium Wojtylianum. Potrzebujemy go i to naprawdę widać było w marcu. Coś się wydarzyło złego, co pokazuje, że powinna ta jego nauka do nas wracać ze zdwojoną mocą. Może tak jak wtedy często się mówiło, zbyt małą wagę przywiązywaliśmy wtedy do tych prawdziwych jego przesłań. A fundacja będzie działać w oparciu o 5 tak, takich filarów, 5 pionów.
5 filarów, ale rzeczywiście spośród takich bezpośrednich przyczyn powołania fundacji przez archidiecezję krakowską, bo to ona jest fundatorem fundacji, trzeba rzeczywiście na przedłużeniu troszeczkę wskazać te akcje defamacyjne i na pewno zachwyt Janem Pawłem za granicą, szczególnie rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych. To takie przejęcie się dziedzictwem Jana Pawła II stoi u podstaw na pewno powołania Fundacji Collegium Wojtylianum, która ma się skupić z jednej strony na dziedzictwie filozoficznym, z drugiej strony na dziedzictwie teologicznym. Całe dziedzictwo historyczne, jak to jest powiedziane w statucie fundacji prowincji, krakowskiej prowincji kościelnej, to też było dziedzictwo, w którym wychowywał się Karol Wojtyła. Oprócz tego kwestie społeczne, do których należą między innymi właśnie fenomen Solidarności oraz bardzo ważna gałąź jego nauczania, to jest familiologia, nauki o rodzinie, które są związane bezpośrednio z Instytutem Nauk o Rodzinie i Małżeństwie w Rzymie, który zgromadził wokół siebie pewne środowisko ludzi, którzy chcieliby dzisiaj w tym samym duchu, w którym było to za czasów papieża Jana Pawła II, to dziedzictwo wojtyłowe, janowo-pawłowe przekazywać.
A jak będzie fundacja docierać z tą wiedzą do takich, powiedzmy, szerokiego grona odbiorców, bo chyba największy problem, który wtedy w marcu się okazał, to chyba właśnie to, że gdzieś, mówię tutaj o nas wszystkich w pewnym sensie, zgubiliśmy może ten przekaz, który powinien do młodych ludzi docierać, a może nie. Nie wiem, jak ksiądz Rafał uważa i jak dotrzeć w takim razie z tymi filarami do młodych ludzi, którzy przecież z tym iść powinni dalej w życie.
Narzędzia takie poszczególne, jednostkowe, to jest jedna rzecz, ale myślę, że trzeba spojrzeć troszeczkę wcześniej na stworzenie pewnego środowiska uczniów Wojtyły, tak jak to jest w Ratyzbonie, gdzie są uczniowie Benedykta, krąg uczniów Ratzingera, tak się to dokładnie nazywa. Gdy jakieś akcje defamacyjne w Niemczech wokół papieża Benedykta miały miejsce, to środowisko szybko zareagowało. Było w stanie szybko zareagować. Nie trzeba było zastanawiać się nad środkami. Trzeba było tylko pomyśleć, kto w jakim temacie powinien się wypowiedzieć. Szybko te akcje defamacyjne tam ucichły.
Ale to dobrze, że ksiądz Rafał o tym wspomniał, bo to od razu się kojarzy z takim sformułowaniem pokolenia JP2. Czy to pokolenie, panie redaktorze, tak naprawdę zdaniem pana, zresztą do wszystkich państwa jest to pytanie, czy ono tak naprawdę istniało, czy było stworzone tylko na potrzeby danej chwili i dlaczego nie jest to tak, jak w przypadku pokolenia B16, bo też się ten skrót pojawiał, które potrafiło stanąć w zwartym szeregu i walczyć o dobre imię.
Właściwie, kiedy pojawiło się to określenie pokolenie JP2, to był taki problem z periodyzacją tej generacji, bo nie wiadomo było, kogo ona miała obejmować. Czy osoby, które należały do tego samego pokolenia, czy co Karol Wojtyła, czy te, które wkraczały w dorosłość, kiedy on zaczynał pontyfikat.
Które znały jedynego papieża przez większość swojego życia.
Dokładnie tak. Więc ja myślę, że były to wszystkie osoby, które towarzyszyły temu pontyfikatowi, które miały związane z tym osobiste wspomnienia, emocje. I to jest coś, czego już nie mają te najmłodsze roczniki, które kiedy słyszą o Janie Pawle II, to nie uruchamia się w nich taki cały ciąg skojarzeniowy jak u nas, którzy pamiętamy te jego wypowiedzi, gesty, pielgrzymki. I myślę, że to jest wielki problem, jak przełożyć tą naszą pamięć, wiedzę, doświadczenie i przekazać temu młodszemu pokoleniu, dla których niestety Jan Paweł II już często bywa człowiekiem z memów. Ale mogę powiedzieć, że to pokolenie chyba się jednak przebudziło po tej marcowej kampanii zniesławiającej Jana Pawła II, kiedy obserwowaliśmy duże poruszenie, można powiedzieć takie pospolite ruszenie i w wielu miastach, zwłaszcza w Warszawie, odbyły się te
marsze 2 kwietnia.
Tak. I jednak widać, że Polacy się nie dali nabrać na tą kampanię, bo później TVN się z niej jednak wycofał. Że oni tej kampanii dłużej nie kontynuowali, kiedy na jaw wyszły te wszystkie fałszerstwa, manipulacje, nadużycia, które się tam pojawiły.
Pani należy do pokolenia JP2? Tak się pani określiłaby?
Myślę, że w jakimś sensie na pewno tak. I nie tylko poprzez książki, poprzez wykłady, ale też przez taki osobisty wkład. I myślę, że nawet fakt, że my tutaj dzisiaj jesteśmy i rozmawiamy o Janie Pawle II i Grzegorz przygotował konferencję ze swoim zespołem. Każde działania w zasadzie zbliżają nas do Jana Pawła II i myślę, że w jakimś tam aspekcie na pewno wszyscy jesteśmy tym pokoleniem Jana Pawła II.
Wynotowałam sobie w jakichś recenzjach pani książki biskupa Sławomira Odera, takie zdanie, które bardzo moim zdaniem świetnie to charakteryzuje. Monika Jabłońska napisała książkę, która ukazuje Jana Pawła II nie tylko jako wielkiego papieża i człowieka, który zmienił historię, ale także jako świętego, który pozostaje w żywej pamięci wszystkich rozmówców, wypowiadających się na kartach tego dzieła. Każdy z nich ujawnia głęboko osobisty aspekt swojej relacji z Karolem Wojtyłą. Oczywiście zacytowałam fragment, to biskup Sławomir Oder, który był postulatorem procesu beatyfikacyjnego. W jaki sposób pani docierała do osób, które chciały opowiadać o Janie Pawle II i o stosunkach z nim?
Proszę pamiętać, że ja już z większością tych osób spotkałam się jeszcze na studiach, jak wyjechałam i prowadziłam badania na temat właśnie recepcji literackiej twórczości Wojtyły we Włoszech.
Synem Ronalda Reagana także.
Nie. To wtedy, to jest czas. Ja mówię tutaj o tych osobach, które bezpośrednio były związane z Janem Pawłem II, czy też z nim współpracowały, czy przychodziły na audiencje. Więc mówię w takim kręgu watykańskim. Więc to było takie pierwsze grono osób. I później oczywiście, nawet jak już wyjechałam do Stanów Zjednoczonych, to utrzymywaliśmy kontakt. Jak powstał ten projekt w ogóle książki, to nawet konsultowałam z niektórymi osobami, czy to jest dobry moment, bo niektóre osoby już odchodziły, umierały i mówię, jak to uchwycić, wiesz, to jest taki trochę ostatni dzwonek. No właśnie on powiedział, po prostu to rób. No i także oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Nie chcę powiedzieć, że i było trudno, bo to nie chodziło o namawianie ludzi na wywiad. To wydaje mi się, że była to potrzeba serca. I to był taki bardzo przemiły odzew. Ja zgromadziłam 70 wywiadów. Tu jest tylko 47. Ale ja
druga część.
No, zobaczymy. Ale to jest 70 wywiadów. I powiem tak, ja to wszystko zrobiłam w ciągu 6 miesięcy. Nie było osoby, która by się opierała, która powiedziałaby, że tego nie czuje, tego nie może. Właśnie nie.
To są takie osobiste odniesienia? Czy bardziej powiedzmy takie zewnętrzne osób wierzących, osób, dla których Jan Paweł II był autorytetem przede wszystkim w naszym życiu religijnym oczywiście, ale także i autorytetem, to co mówił pan redaktor, który zmienił polityczne losy świata wielu krajów.
Tak, absolutnie. Ja zapytałam się, czy ona chciałaby być częścią i ja uważam, że ja w ogóle jestem takim pewnym narzędziem tylko i nawet nie myślałam, że jak będę przygotowywała te wywiady, to akurat w Polsce ukaże się ta książka na 45-lecie pontyfikatu. I po prostu pytałam o wszystko i o sprawy związane z dyplomacją i polityką i o literaturę i teatr. Także jak pani redaktor zobaczy, tutaj są bardzo różne wywiady i każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Więc i też mówią, że nie ma w życiu przypadków, więc nie chcę powiedzieć, że nawet te osoby są przez przypadek. Ja myślę, że to też odgórnie Duch Święty troszeczkę nami... Może nie steruje, ale kieruje i część tych osób to przyjaciele. Dokładnie. I część tych osób to przyjaciele, część po prostu znajomi, a część tacy, którzy przyszli tutaj z potrzeby serca, więc cieszę się, że po prostu są. I to jest taki nasz wspólny wkład, więc ja byłam tą, która pytała, a moi goście byli tymi, którzy odpowiadali, ale to jest nasza wspólna praca, to jest nasz wspólny projekt. Także tutaj Grzegorza, który dołączył i jeszcze wielu innych
osób. Pan redaktor wspominał, że właściwie te wszystkie marcowe wydarzenia też w jakiś sposób uświadomiły, że o postaci, o osobie w tej chwili świętego Jana Pawła II Wielkiego trzeba mówić i to trzeba mówić tak na poważnie, nie tylko memowo i nie tylko, nie wiem, kremówkowo, prawda? Tamte wydarzenia jednak zapadły nam wszystkim bardzo głęboko, bo pokazały, że coś dzieje się w pewnych środowiskach niedobrego.
Tak, ja myślę, że w tym sensie to będzie jakiś uboczny, ale jednak dobry skutek tej kampanii, że ona przyniosła też pewne otrzeźwienie. Być może też taką świadomość, że nieco skremówkowaliśmy papieża i jakby spłuciliśmy jego przesłanie, że nie potrafiliśmy przekazać następnemu pokoleniu wiedzy o Janie Pawle II. I widzę, że to pobudziło też wiele środowisk do tego, żeby wracać do Jana Pawła II. I co ciekawe, są takie konkretne dane księgarzy czy dystrybutorów, które pokazują, że po tych wydarzeniach nagle ruszyła bardzo mocno sprzedaż książek Jana Pawła II, czy książek o Janie Pawle II, a także wszelkie.
Mimo tego, że nie jest to łatwa lektura, prawda?
No, ponieważ jest dosyć wymagająca, tak jak zresztą Jan Paweł II o tym mówił, żeby wymagać od siebie, chociaż nikt od nas tego nie wymaga.
Pamiętam taką debatę, w której między innymi pan redaktor brał udział. Ona była zaraz po emisji tego produktu, bo trudno mi to nazwać filmem, który oglądaliśmy w marcu. I zresztą, tak jak pan wspominał w poprzedniej wypowiedzi, to było takie zdarcie jakby zasłony z tych przekłamanych faktów. W pana opinii te informacje rzeczywiście dotarły do społeczeństwa? Ile tych przekłamań było, ile sytuacji, faktów po prostu kompletnie nie mających żadnego uzasadnienia?
Właśnie tym, co mnie uderzyło od razu po emisji tego filmu, była ta skala różnego rodzaju nadużyć w tych materiałach i mnie bardzo zdziwiło, że mijały kolejne godziny, dni, właściwie nie było reakcji. Nikt nie był w stanie na to tak całościowo odpowiedzieć. Wtedy tak postanowiłem, żeby zorganizować taką konferencję prasową w PAP-ie, Polskiej Agencji Prasowej, na którą zaprosiłem specjalistów, historyków bądź znawców archiwów kościelnych, którzy zajęli się każdym z tych przypadków, jakie zostały opowiedziane w tych materiałach i zdemaskowali te wszystkie kłamstwa, nadużycia, manipulacje. Myślę, że to się jednak przebiło, ponieważ później ta kampania ustała, że ona nie była później kontynuowana, że do tych argumentów, które padły w tych materiałach, już później nie wracano, dlatego że one zostały obalone.
Księże Rafale, 5 tych filarów, one też mają budować taką rzeczywistą wiedzę o dziele Jana Pawła II?
Na pewno, ale...
Bo tam i historia, i filozofia, i kwestie społeczne.
Tak, oczywiście. Natomiast kwestia utożsamienia się z nim, myślę, że jest tutaj zasadnicza, fundamentalna, bo ponieważ sam sobie zadaję pytanie, czy ja mogę się nazwać jakoś pokoleniem Jana Pawła II, w pewnym sensie tak. Jeszcze pamiętam ostatnią pielgrzymkę, tak można powiedzieć. 18 sierpnia 2002 roku to na pewno też jest jakiś przełomowy dzień dla mnie. Natomiast możliwość utożsamienia się z jego dziedzictwem, z jego osobą, to jest coś, co my w fundacji nazywamy pewnym dynamizmem jego myśli, jego dziedzictwa. To znaczy nie chodzi tylko o to, żeby się skupić na tym, co on tak powiedzmy historycznie powiedział, ale co mógłby powiedzieć dzisiaj. Co mógłby powiedzieć właśnie choćby w teologii. Sam systematycznej teologii nie stworzył, był filozofem, aczkolwiek no, w Fides et Ratio podaje pewną metodę naukową, którą należałoby dzisiaj zaszczepić od fenomenu do fundamentu. Oprócz tego no, cała masa kwestii społecznych właśnie pojawiających się dzisiaj będziemy podejmować w 2024 roku projekt związany z obozem koncentracyjnym w Dachau. I będziemy zapytywać siebie i młodych Niemców, Polaków również, o to, jak dziedzictwo Jana Pawła II, jego myśl pozwala nam dzisiaj przemyśleć na nowo to, co się tam wydarzyło i jakoś zinterioryzować w nas samych.
Fundacja będzie współpracować z różnymi instytucjami naukowymi. Czy wiadomo już z jakimi i na jakim polu?
Nie tylko naukowymi. Naukowe oczywiście, ponieważ ten pion naukowy wynika choćby z tego, że fundacja swojego właściwego ministra ma w ministrze edukacji i nauki. Natomiast na pewno również popularyzacja. To jest ważny filar działalności fundacji. Będzie to związane z popularyzacją na poziomie, nie wiem, parafialnym. Mm-hmm. Związane to będzie z różnego rodzaju nabożeństwami. Tak, oczywiście.
Docierać.
Również, ale myślimy również o tym, żeby ta przestrzeń społeczna, widzialna także się nieco zmieniła. Żeby coraz więcej można było, nie wiem, jakichś multimedialnych ekranów zainstalować w różnych miejscach związanych z jego życiem, najpierw w archidiecezji krakowskiej, ale nie tylko. Różnojęzykowych. Mamy tylu turystów z zagranicy przyjeżdżających do Krakowa, którzy chcą się czegoś dowiedzieć. Tego typu działalność również będzie miała miejsce w ramach fundacji.
Dziedzictwo Jana Pawła II to zaplanowana sesja, którą pani moderuje, ale to jest temat w ogóle bardzo szeroki. O to dziedzictwo teraz chcę zapytać. A jaki pani ma pomysł na moderowanie?
A nie mogę zdradzić szczegółów.
No tak troszkę.
Myślę, że...
Znaczy przede wszystkim, na co pani chciałaby położyć nacisk?
Przede wszystkim, jak należy odczytać w ogóle tą całą legacy, to świadectwo Jana Pawła II wobec wyzwań dzisiejszego świata. I w ogóle, co mnie też interesuje i co rzadko chyba, może tutaj Grzegorz mnie poprawi, ja nie słyszę na temat recepcji Jana Pawła II za granicą. My ciągle skupiamy się, takie przynajmniej jest moje odczucie, na recepcji tutaj polskiej. Ale zobaczmy, jak pięknie o Janie Pawle II mówi, pisze świat. Jak były ataki na Jana Pawła II, to
było zdumienie w Stanach?
To było zdumienie, to było ogromne zaskoczenie i może był jakiś, przynajmniej w mojej opinii, jakieś fragmentaryczne komentarze. To było właśnie niedowierzanie i na zasadzie, o, to jest nic wielkiego, to coś tam się wydarzyło w Polsce. Więc i książka właśnie, moja książka jest przykładem na to, proszę zobaczyć, jakie tam są nazwiska. To są czołowe nazwiska także i ze sceny politycznej, i z literatury.
Proszę je wymienić.
No na przykład Newt Gingrich, Michael Reagan, na przykład Peter Robinson i... Edwin Meese i także Margaret Milady i jeszcze wiele innych osób z różnych stron świata, które mówią, nie no, Jan Paweł II jest wielki i my też musimy, Polacy, usłyszeć ten głos, co o Janie
Pawle II. Smutne trochę, co pani mówi, prawda? Że my, Polacy,
świat.
Też musimy usłyszeć ten głos.
Nie tylko, a przede wszystkim to, tak jest moja troszeczkę percepcja, że nie chcę mówić o Polakach, ale generalnie w mojej ocenie Jan Paweł II nie jest do końca rozumiany. I to jest to, o czym rozmawiałam z George Weigel, który też jest częścią tego projektu. Kiedy rozmawialiśmy o tym, czy rozumiemy Jana Pawła II, i wtedy właśnie George powiedział, wiesz, Jan Paweł II mówi, żeby mnie zrozumieć, to trzeba zrozumieć mnie od środka, a nie tylko powierzchownie i na zewnątrz. I wydaje mi się, że gdzieś tam w Polsce, oczywiście mówię bardzo ogólnie, brakuje tego zrozumienia Jana Pawła II od środka. Bo wtedy, gdybyśmy zrozumieli go od środka, wtedy łatwiej byłoby nam się powstrzymać od takich złośliwych komentarzy, ataków, bo tak naprawdę Jan Paweł II jest taki bardzo prostolinijny, bardzo przewidywalny. To jest taki spokojny prąd rzeki. I właśnie byłam bardzo zaskoczona tym sztormem, który tutaj wydarzył się.
Ale to, co pani powiedziała o niezrozumieniu Jana Pawła II, to do pana redaktora i księdza doktora też pytanie, jakżeż to było widoczne podczas pielgrzymki w 91 roku, prawda, kiedy przyjechał tutaj i wyjechał bardzo smutny, panie redaktorze. Tak było, bo wtedy się pojawiły pierwsze takie, można powiedzieć, że wtedy się pojawiły te pierwsze takie ataki, słowa powątpiewania, jeszcze takie badanie gruntu było, jak daleko się można w tym posunąć, ale już w Gazecie Wyborczej były bardzo takie wyraźne symptomy tego, co się właściwie do czego doszło w tym roku.
Tak, zresztą wkrótce po tej pielgrzymce Jan Paweł II udzielił takiego wywiadu rzeki Vittorio Messoriemu i w pewnym momencie powiedział tam, że papież stał się w swojej ojczyźnie persona non grata. I to są rzeczywiście bardzo mocne słowa i to były reperkusje jego wizyty apostolskiej w 91 roku, kiedy wiele mediów atakowało Jana Pawła II, mówiąc, że tak naprawdę on nie rozumie współczesnego świata, że był dobry,
tak, dobry
w
był
czasie,
wtedy,
kiedy
tam
trzeba było walczyć z komunizmem, ale kiedy budujemy demokrację, to on zupełnie jest oderwany od rzeczywistości, nie ma takiego doświadczenia, więc nie jest w stanie nas niczego nauczyć, a tymczasem on zaproponował wtedy Polakom zbudowanie życia publicznego po upadku komunizmu na fundamencie dekalogu.
I to się okazało być za trudne.
Tak, i to się okazało nie do przyjęcia dla wielu środowisk. I po tej, tak jak wcześniej Jan Paweł II co 4 lata przyjeżdżał do Polski, to zauważmy, że po tej pielgrzymce ta przerwa wynosiła już
97, prawda?
Tak,
była kolejna.
W 97 była kolejna, więc można powiedzieć, że to też było takie preludium do tego, co mogliśmy obserwować w marcu tego roku.
Księże doktorze?
Myślę, że wtedy, w tym 91 roku, papież nie tylko mówił o tym, że trzeba od siebie wymagać, ale rzeczywiście zaczął wymagać od nas pewnych konkretnych postaw moralnych. Należało się jakoś opowiedzieć po którejś z konkretnych stron i to, myślę, było takim wstrząsem. Jeszcze po drodze był Skoczów, gdzie mówił o 95 o sumieniu. To jest też dopełnienie tej pielgrzymki z 91, tak ideowo patrząc. Więc myślę, że z tego powodu, że być może już wtedy ten dynamizm jego myśli powinien być zaszczepiony w nas, coś się w nas ruszyło takiego przeciwnego temu. Na pewno zmieniały się uwarunkowania historyczne Polski, pewien podział na ludzi prawych i mniej prawych się też wtedy dokonywał.
Ale też wtedy Ojciec Święty, pozwolę sobie wtrącić, powiedział, że zło dobrem zwyciężaj. Jak widział takie nagromadzenie się, powiem, negatywnych emocji, to właśnie wtedy padły te słowa, żeby właśnie czynić dobro. Bo jeżeli będziemy złem odpowiadali, to jeszcze to spotęguje zło i będzie jeszcze większe zło. I właśnie to był ten moment, kiedy powinniśmy reagować dobrem na to zło dzisiejszego świata też.
Kongres jest dwudniowy. Pan moderuje taką sesję Teologia Wolności.
Tak. Ten panel będzie nawiązywał do takiej ważnej kontrowersji teologicznej, która myślę, że też jest aktualna także dziś, bo w latach 80. Bardzo rozpowszechniona w Kościele była teologia wyzwolenia, która była taką mieszanką chrześcijaństwa z marksizmem, która głosiła nie Chrystusa z krzyżem, ale z karabinem na ramieniu. I podczas tego panelu, który będę prowadził, wystąpi siostra Adela, która pochodzi właśnie z Nikaragui, a Nikaragua była takim poligonem doświadczalnym teologii wyzwolenia i była taka słynna wizyta Jana Pawła II w Managui, stolicy Nikaragui, w 1983 roku, kiedy w nocy poprzedzającej mszę zdemontowano cały chrześcijański wystrój ołtarza i zamontowano za plecami Jana Pawła II takie wielkie plakaty wodzów komunistycznych. I w pierwszych rzędach usiedli aktywiści partii rządzącej, którzy mieli ze sobą wielkie megafony i kiedy Jan Paweł II zaczął mówić, oni włączyli te megafony i zaczęli wykrzykiwać hasła komunistyczne, żeby zagłuszyć przesłanie Jana Pawła II. I co ciekawe, w tym rządzie sandinowskim, czyli tym marksistowskim w Nikaragui, zasiadało dwóch zakonników. Jeden był jezuitą, drugi trapistą i oni właśnie wcielali w życie te założenia teologii wyzwolenia. I co ciekawe, w tym samym roku Jan Paweł II miał pielgrzymkę do Polski, 83 rok, i przedstawił, można powiedzieć, taką alternatywę dla teologii wyzwolenia, tą teologię wolności, też teologię solidarności, która chciała zmieniać świat metodami pokojowymi, bez użycia siły, tak jak teologia wyzwolenia, i opierała się na właśnie solidarności. To jest niesamowite, że Jan Paweł II wprowadził do tej światowej debaty intelektualnej takie dwa pojęcia, czyli solidarność i miłosierdzie, które były bardzo ściśle związane z polskim doświadczeniem historycznym. I można powiedzieć, że później dalszy rozwój dziejów świata był związany z tym, że ta teologia wyzwolenia była wypierana jednak z tego głównego nurtu życia Kościoła, a zwyciężała ta teologia wolności, teologia solidarności, której finałem, można powiedzieć, był w końcu upadek komunizmu.
Kongres nosi tytuł, nazwę Jan Paweł II, inspiracja dla świata. W jakim stopniu inspirował świat, pani zdaniem, Jan Paweł II?
Przede wszystkim.
W jakich dziedzinach?
Ja myślę, że tutaj dziedzin i wymiarów to na pewno byłoby nieskończenie wiele, już począwszy na przykład od Jana Pawła II i prezydenta Reagana, którzy przyczynili się do upadku oczywiście komunizmu, ale tych, już nie będę mówiła o kanonizacjach, beatyfikacjach czy Światowych Dniach Młodzieży, które zapoczątkował Ojciec Święty. I właśnie
zupełnie takim nieformalnym spotkaniem, jeśli przepraszam, że tak wejdę w słowo, tutaj w Krakowie na Skałce w 1979 roku, kiedy miało takie się odbyć spotkanie w ogrodach klasztoru na Skałce i jakimś dziwnym trafem studenci sobie przekazywali pocztą pantoflową informacje i wdrapywali się po murze, żeby to takie było zupełnie nieformalne. No i potem już Częstochowa.
Absolutnie. I to i Ojciec Święty wiedział, że po prostu, żeby zgromadzić tą młodzież obok siebie i to jest przyszłość. I to udało mu się, uważam, że genialnie. I te ostatnie dni jego życia i ta młodzież zgromadzona i modląca się za Ojca Świętego jest potwierdzeniem tego, że to naprawdę, jeżeli można powiedzieć to troszkę biznesowo, to była dobra inwestycja. Ale też Jan Paweł II oczywiście rozpowszechnił kult maryjny, o którym żeśmy wcześniej rozmawiali w mojej książce z Grzegorzem. I też myślę, że świat dzięki temu dowiedział się o Faustynie Kowalskiej. Rozmawialiśmy o Totus Tuus i o milionach innych wymiarach. Myślę, że się, Grzegorz, zgodzisz ze mną.
No tak, oczywiście właściwie to dziedzictwo duchowe, intelektualne Jana Pawła II jest tak bogate, tak obszerne, że pamiętam, jak rozmawiałem z George'em Weiglem w 2005 roku, tuż po śmierci Jana Pawła II, to powiedział, że tak naprawdę to Kościół potrzebuje 500 lat, żeby przetrawić i przyjąć i wcielić to całe bogactwo Jana Pawła II, które on nam pozostawił.
I zrozumienia tego bogactwa, prawda, księże, doktorze? Jaką był inspiracją?
Ciekawe, to, co pan redaktor powiedział.
Jaką inspiracją dla...
Tak, inspiracja dla świata. Przewodniczący Rady Fundacji, gdzieś przy okazji otwierania i inauguracji kolegium Wojtylianum, powiedział, że To, co wprowadził do teologii Jan Paweł II, Karol Wojtyła, to jest przede wszystkim teologia ciała. Że od Augustyna, czyli więcej nawet niż 500 lat licząc, 1500 lat, tego typu inspiracja była konieczna i potrzebna. I właśnie nauki familiologiczne, nauki o rodzinie, które w Krakowie są również kontynuowane w duchu Jana Pawła II, czego wyrazem jest choćby kongres, co dwuletni kongres o małżeństwie i rodzinie, który gromadzi głównie właśnie środowisko Instytutu Nauk o Małżeństwie i Rodzinie z Rzymu. Tym się zajmuje szczególnie Kraków, jeśli i taki ma wkład, można powiedzieć, jeśli idzie o teologię dzisiejszą, współczesną. Promowanie tego, inspirowanie tym, skupienie się na jego katechezach środowych, mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Tego typu opowiedzenie się i kontynuowanie tego to jest na pewno inspiracja, którą chcemy przekazywać jako kolegium.
Bardzo Państwu dziękuję za udział w programie, dziękuję za rozmowę. Monika Jabłońska, pisarka, autorka książek o Janie Pawle II, filantropka. O tym już nie zdążyliśmy powiedzieć, ale to też bardzo znacząca, następnym razem znacząca Pani działalność. Redaktor Grzegorz Górny, pisarz, publicysta, prezes Fundacji Polska Wielki Projekt i ksiądz dr Rafał Wilkołek, prezes Fundacji Kolegium Wojtylianum. Magdalena Drochomirecka. To była audycja Po co nam historia? Dziękujemy Państwu bardzo. Ja Państwu dziękuję za udział.
Dziękujemy.
W programie. Zapraszam za tydzień w sobotę o godzinie 10:00. Do usłyszenia.